spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro. Witajcie, moi kochani, radiosłuchacze Radia Niepokalanów. Na naszych błękitnych falach właśnie wybrzmiewa audycja spotkania. Mamy gorący temat. Od 2 tygodni mówimy o relacji damsko-męskiej, o miłości kobiety i mężczyzny na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie takiego zakochania, pierwszego etapu zauroczenia, kiedy chłopak z dziewczyną zaczyna chodzić za rękę, ale też o miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. Tak więc, moi kochani, zapraszam na ten kolejny odcinek naszych spotkań dotyczących tak bardzo istotnej, fundamentalnej relacji, jaką jest relacja między kobietą a mężczyzną w kontekście ich miłości. Moi drodzy, na spacerach miłosierdzia, czyli na tych inicjatywach duszpasterskich, które tutaj w Łodzi podejmujemy już 4 lata, bardzo często spotykam się z małżonkami, z zakochanymi, z narzeczonymi i na tych spacerach, no w ogóle jeszcze powiem dla tych, którzy nie wiedzą, co to za forma duszpasterska, to jest taki czas, raz w tygodniu, we wtorki od godziny 20 do północy, wychodzimy jako księża pod kościół ojców jezuitów na Sienkiewicza 60 w Łodzi. No i sobie tak spacerujemy. Robimy kółka dookoła kościoła i mogą się dołączyć do nas ludzie na rozmowę, na spowiedź, na modlitwę wstawienniczą, tak żeby się wygadać, spotkać. I faktycznie 4 lata już to praktykujemy. Co wtorek jest mniej więcej od 10 do 15 osób, nieraz do pierwszej, drugiej w nocy spacerujemy, ponieważ jest tak wielu chętnych. No i ten czas wieczorny sprzyja temu, żeby przybyli ludzie już po pracy. Ludzie, którzy w ciągu dnia nie mają czasu na sprawy duchowe, na spotkanie się z księdzem, a tak to 20, 22 czy przed północą, no każdy jest obrobiony i jeżeli ma pilną sprawę, to rezygnuje z położenia się spać, czy siedzenia w internecie, czy oglądania jakiegoś filmu i przyjeżdża pod kościół i zabiera księdza na taki spacerek. Robimy 2, 3, 4 kółka dookoła świątyni i zasadniczo to są spowiedzi, więc na koniec się zatrzymujemy. Nakładam ręce na takiego człowieka i go rozgrzeszam. To jest piękne, ponieważ przedział wiekowy tych głębokich rozmów duchowych i spowiedzi to jest między 20 a 40 rokiem życia. Więc to jest taki strzał w tych ludzi, których najmniej widzimy w kościele. No i co ciekawe, że to są głównie mężczyźni. Faceci właśnie w takim wieku, gdzie wychodzą już do życia, do świata, są samodzielni, wchodzą w relacje, związki i często potrzebują jakiegoś światła, rady, żeby lepiej kochać, bądź już są tak uwikłani, pogrążeni w nałogi, zdrady, w jakieś skomplikowane sytuacje, że potrzebują pomocy, żeby się z bagna po prostu wydostać. No suma summarum, te spacery miłosierdzia to jest taki czas intensywnego kontaktu z ludźmi właśnie w takim wieku, w którym wchodzi się w głębokie relacje, gdzie zaczyna się życie małżeńskie i tak dalej. No i moi kochani, mam doświadczenie właśnie z tych spacerów różnych mężów, różnych żon i często ci ludzie borykają się z problemem w swoich związkach, który by można było określić ogólnie jako brak rozmowy, niezdolność do dialogu, nieumiejętność słuchania, jakaś blokada w rozmowie. To jest potężny kryzys i bardzo rzecz taka dramatyczna. W związku, gdzie ma być miłość, gdzie ma być jedność, wspólne odczuwanie się, wspieranie, po prostu nie ma rozmowy. I to jest sprawa zaniedbana z różnych powodów. No może mijają się w ciągu dnia, tygodnia, są przemęczeni wieczorem, głowa boli kogoś i już nie ma ochoty na rozmowę, tylko ktoś by coś chętnie chapnął, zrelaksował się, obejrzał jakiś film i poszedł spać. No i to jest dramat, ale niestety ten dramat dotyka bardzo wielu związków. że pracuje się cały dzień i zasuwamy jak dzikie osły, a później wieczorem nie mamy czasu nawet porozmawiać. I kiedy to w tygodniach, w miesiącach taka sytuacja się przeciąga, to później już nie ma zdolności nawet, ani ochoty, ani, jakiegoś pomysłu na to, żeby usiąść i porozmawiać. Człowiek już przestaje tęsknić za taką normalnością, bo się odzwyczaja. To jest dramat. No i moi kochani, ja na tych spacerach miłosierdzia właśnie bardzo często widzę, jak ludzie się oddalają od siebie przez to, że się nie słuchają, że nie rozmawiają ze sobą. No i dzisiaj w naszych spotkaniach chciałbym na ten temat porozmawiać. Moi kochani, spędzanie ze sobą czasu to jest mega ważna sprawa. Chciałbym to powiedzieć tak w odniesieniu do młodych, do tych, którzy się dopiero zakochują w sobie, którzy przygotowują się do małżeństwa. Ale oczywiście, jeżeli ta sfera nie była wyczerpana czy zaniedbana przed małżeństwem, to w małżeństwie można do tego wrócić. Mam nadzieję, że każdy skorzysta z tego, co tutaj za chwilę usłyszy. Spędzanie ze sobą czasu. O co chodzi? O poznawanie się, o wyczuwanie się, o uczenie siebie wzajemnie. Bycie w związku to jest coś niesamowitego. To jest wyższa szkoła jazdy. Bycie z drugim człowiekiem, troska o tego człowieka, o to, jak przeżywa, jaką ma historię, jakie ma zranienia, jakie ma pragnienia, marzenia, wchodzenie w to. Nieraz trzeba stąpać jak na polu minowym, ponieważ ktoś może być tak bardzo poraniony. A nieraz można biec jak beztrosko, jak po łące pełnej kwiatów. I moi kochani, bycie z drugim człowiekiem to jest wielka rzecz. Dlatego Pan Bóg przewidział, że prawdziwa miłość wiąże się z wiernością. Prawdziwa relacja głęboka, ta błogosławiona przez Boga, wiąże się z relacją jeden na jeden. Jedna kobieta, jeden mężczyzna. I nie ma tak, że są jakieś równoległe relacje, związki równoległe, że facet mówi, no ale ja kocham trzy kobiety naraz. Nie, to jest jakaś patologia. Tak Bóg nie zaplanował relacji miłosnej między kobietą a mężczyzną. Dlaczego? No dlatego, że to jest tak absorbujące poznać drugą osobę, nauczyć się jej, że też nie jesteśmy w stanie na dobrą sprawę kochać kilku osób naraz, wchodzić w ich życia, przeżywać, uczyć się, towarzyszyć im, ponieważ my też sami mamy jedno życie. Musi być jeden do jednego. Nie mogę być trochę dla jednej osoby, trochę dla drugiej, trochę dla trzeciej. Jestem cały dla kogoś, który też jest dla mnie cały. I wtedy miłość może rozbrzmiewać w pełni. Dlatego jeżeli ktoś pakuje się w jakieś równoległe relacje, to zawsze zaniedba tę podstawową i na dobrą sprawę nie będzie kochał żadnego mężczyzny, żadnej kobiety. Pan Bóg przewidział, że to ma być jeden na jeden taka relacja i mamy się uczyć. I to jest tak, że na początku jak chłopak z dziewczyną chodzi, no to są w podstawówce. Uczą się pewnych takich podstawowych rzeczy o sobie. Później narzeczeństwo to już jest okres szkoły średniej. Później małżeństwo to są studia. Oczywiście, że można iść dalej, robić doktorat i habilitację i nieustannie do śmierci poznawać żonę, męża. I o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby się uczyć siebie nawzajem, nie zatrzymywać się, ponieważ każdy człowiek się rozwija. I duchowo, i ma nowe zranienia, i nowe przemyślenia. Dlatego trzeba nieustannie aktualizować tę wiedzę o sobie, otwierać się, opowiadać o tym, czym aktualnie żyję i dlaczego taka zmiana we mnie zachodzi, żeby druga osoba mogła mi towarzyszyć, żeby mnie doskonale znała, wyczuwała mnie. Tak więc dialog to jest bardzo ważna sprawa. Dialog to słuchanie i mówienie. To jest bardzo piękne, jeżeli ktoś ma do kogoś zaufanie i dużo opowiada. Opowiada o różnych historiach z przeszłości, o różnych zranieniach i może nawet godzinę dziewczyna opowiadać chłopakowi o swojej przeszłości. Ale bardzo ważne jest to, aby też słuchać. Nie tylko opowiadać. No to jest przykre, jeżeli na przykład dzwonią do siebie zakochani i wieczorem taką praktykę mają często, że opowiadają sobie cały dzień. No kochanie, u mnie to się wydarzyło, tak i tak sobie z tym poradziłem i tak dalej. I przykre jest, jeżeli ktoś jeden opowiada, no i robi to na przykład przez pół godziny, a kiedy skończy, to mówi, dobra, to idziemy spać, bo już jest późno, cześć, cześć, pa, pa. I jeżeli takie telefony będą się powtarzały co wieczór, że jedna osoba będzie tylko opowiadała swój dzień i nie zapyta na końcu, a co u ciebie, kochanie? No to takie opowiadanie niszczy, ponieważ to jest wypowiadanie się. To jest tylko takie ulżenie sobie. To jest egoistyczne, że ktoś po drugiej stronie mnie słucha, bo mnie kocha, ale ile można ciągle słuchać. I ta druga strona też coś przeżywa. Też miała przecież dzień i też ma coś do powiedzenia. Jeżeli się nie dopuści drugiej strony do głosu i nie zamieni się w słuch, tak jak przed chwilą byłem sam wysłuchiwany, to takie praktyki niszczą związki. To wcale nie buduje. Dlatego trzeba, owszem, opowiadać o swojej historii też, o starych sprawach, żeby się dobrze poznać. I można w szczegółach opowiadać. To kobiety są w tym dobre, że opowiadają po prostu w mega wielkich szczegółach i facet musi się w duchu modlić, żeby nieraz cierpliwie wysłuchać tego wszystkiego. Ale to jest miłość. Właśnie też taka wielka cierpliwość do tego, kto opowiada w szczegółach, przynajmniej tak się wydaje tej drugiej stronie, że to jest za bardzo szczegółowe. No ale ktoś lubi tak się wypowiadać i taką ma po prostu osobowość i trzeba to zaakceptować. Nie pośpieszać, nie mówić, no dobra, skróć, no dobra, to nie jest ważne, no dobra, no nie wchodź w szczegóły, no okej, dobrze, to już się domyślam. No takie dopowiadanie i pośpieszanie to zamyka tylko tę drugą osobę. Dlatego jak się już decyduję kogoś kochać, to muszę się też decydować na to, że będę musiał obumierać też między innymi w słuchaniu. To zasadniczo dotyczy mężczyzn. Oni mają z tym problem, ze słuchaniem swoich żon. No ale żony też muszą brać poprawkę na to, że nie słucha ich koleżanka i przyjaciółka, tylko facet. I też muszą troszeczkę inaczej opowiadać. Jeżeli żona kocha swojego męża, no to nie będzie mu 3 godziny opowiadała o całym dniu, jak była na zakupach, jak parkowała i inne rzeczy takie, które dla faceta są drugorzędne albo pięciorzędne. Więc miłość żony do męża też zakłada to, że ja opowiadam na poziomie mojego odbiorcy, słuchacza. Tak więc, o, wiecie, trzeba znaleźć złoty środek. Tak więc pamiętam taki przykład, jak zakochany chłopak chciał poznać swoją ukochaną i on ją tak podpuszczał i prosił, żeby opowiadała o tym, a co robiła w tym roku, a co było 5 lat temu, a jak była w podstawówce, to co pamięta i tak dalej. I ona to opowiadała, a wiecie, co on w tym czasie robił? To była telefoniczna rozmowa. Brał jakiś notatnik i wszystko to spisywał. I po prostu jakieś imiona, jakieś wydarzenia, to, co dla niej było ważne czy nieważne, wszystko notował. Później, nie wiem, może sobie zrobił jakąś tam chronologiczną listę, ten cały życiorys tej dziewczyny, poumieszczał miejscowości, ludzi, wydarzenia i wydaje mi się, że właśnie to jest, nie wiem, jaki to jest efekt tego był, ale się domyślam, że jeżeli on się tego nauczył, to mógł niesamowicie ukochać swoją dziewczynę, bo kiedy ona w przyszłości o czymś zaczyna opowiadać, to on już to doskonale wie, nie tylko, że dopowiada, ale łączy fakty i ona czuje się bardzo bezpieczna i mówi, jejku, ty znasz całe moje życie. No faktycznie, masz rację. Ja nawet o tym zapomniałam, że to było po tym, a ty to wszystko pamiętasz. Więc osoba, która widzi, że druga osoba się jej nauczyła historii jej życia, takich różnych faktów, zdarzeń, czuje się niesamowicie ukochana, wyróżniona, bo ktoś zadał sobie trud, żeby to wszystko sobie przyswoić. No to jest miłość. To jest, moi kochani, miłość. Tak więc uczenie się siebie nawzajem, to jest sprawa bardzo istotna. Moi drodzy, co jeszcze? Jeżeli chodzi o bycie ze sobą i poznawanie się w tej relacji damsko-męskiej, warto też nie tylko ze sobą dużo dialogować i dzwonić do siebie, opowiadać sobie różne rzeczy i słuchać, ale też chodzić w miejsca, które są dla nas ważne. Jeździć na przykład na cmentarze, gdzie leży ktoś z naszej rodziny. Wydaje mi się, że cmentarz, ja to tak z autopsji widzę, jak kogoś zabieram w różne miejsca i jedziemy na cmentarz do kogoś, kto jest dla mnie ważny, czy dla kogoś jest ważny, czy ogólnie dla naszego narodu jest ważny, dla kościoła, to cmentarz daje takie warunki na głęboką rozmowę. Jak już stoimy przy grobie jakiejś osoby, można się pięknie pomodlić. W ogóle zawsze modlitwa jednoczy. Modlitwa to jest coś kapitalnego. Jak się zakochani modlą ze sobą, to wskakują od razu na bardzo głęboki poziom, że wspólnym mianownikiem jest Bóg. I to jest niesamowite, że stoją razem na jednym poziomie, zwracają się ci zakochani, narzeczeni, małżonkowie do Boga jednym głosem. To bardzo ich jednoczy. No i na cmentarzu, kiedy jest modlitwa, można odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, czy różaniec nawet. To jest świetne, jeżeli jedziemy na przykład na cmentarz i mamy czas. Nie, że idziemy dwie minutki, zapalimy znicz, wieczny odpoczynek i idziemy dalej. Nie, pojedźmy w to miejsce, spotkać się z Bogiem, powspominać tego zmarłego i posiedzieć troszeczkę. Po to są te ławki przy grobach, żeby usiąść i porozmyślać trochę. Dlatego zakochani powinni, tak wydaje mi się, że zabierać się, no nie powiem, że na randkę, ale na takie wyjazdy właśnie na groby swoich bliskich, żeby chłopak poznał babcię, prababcię, dziadka swojej dziewczyny z jej opowiadań przy jego grobie. I to jest niesamowite, ponieważ każdy z nas ma jakąś relację, miał relację ze zmarłym i teraz już się nie pozna tego zmarłego, ale te przeżycia są bardzo ważne. Dlatego na cmentarzu, stojąc przy grobie tej osoby, można powspominać wszystkie spotkania ważne z tą osobą. I osoba, która cię kocha, słucha tego wszystkiego, wchodzi w to głęboko, wyobraża sobie te spotkania i można przy grobie powiedzieć coś pięknego, ale też i przykrego, coś trudnego, że ta osoba, która tutaj leży, też mnie zraniła, że tak i tak się zachowała i ktoś cierpi, może się popłakać i ten, kto kocha, może przytulić, pocieszyć, wesprzeć i razem nieść ten ciężar, który został wypowiedziany, odkryty właśnie w tym wyjątkowym miejscu na cmentarzu przy grobie zmarłego. W takim miejscu też Bóg przypomina piękne rzeczy, które jakoś mnie formowały, budowały, to jaki jestem teraz, też może było uzależnione właśnie od tej osoby, która spoczywa na cmentarzu. Więc jestem wdzięczny, opowiadam z wdzięcznością i osoba, która stoi obok, która ciebie kocha, widzi, dlaczego tak postępujesz, gdzie był ten wzorzec, komu na przykład mąż powinien zawdzięczać to, że żona jest taka wrażliwa na pewne sprawy. No ona się nauczyła na przykład od swojej babci tego. Albo dlaczego jest taka wierząca, dlaczego tak kocha koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo się nauczyła od swojej babci tego. I mąż to widzi właśnie w tym doświadczeniu, kiedy jest ze swoją ukochaną właśnie przy grobach jej bliskich. Tak więc, moi kochani, to jest bardzo istotne. Zaraz powiemy sobie dalej o spędzaniu ze sobą czasu, o uczeniu się siebie. Tak więc zapraszam już za chwilkę. Po przerwie jesteśmy na błękitnych falach Radia Niepokalanów w ramach audycji Spotkania.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Pokój i dobro. Moi drodzy, jesteśmy w naszym spotkaniu takim wirtualnym tutaj przez fale radiowe. Chociaż ja bardzo was wszystkich odczuwam i cieszę się waszą obecnością. Wiele tysięcy osób słucha tej audycji i mam nadzieję, ufam w Bogu, że te słowa, które tutaj wypowiadam, często takie nieuczesane myśli, gdzieś kogoś inspirują, mogą poprowadzić do pewnych decyzji. Tak widzę z autopsji, że nieraz po audycjach dostaję takie feedbacki, ktoś zadzwoni, napisze SMS-a, że coś zrozumiał, że audycja zmotywowała go do pewnych kroków. No głównie chodzi tutaj o spowiedź, o przebaczenie komuś, o zrozumienie drugiej osoby, bo często jesteśmy tak poranieni, że mamy w swojej głowie pewną wizję niezmienną. I wydaje nam się, że nasze myślenie jest prawidłowe, że jesteśmy niezrozumiani przez ludzi i że mamy prawo do takich reakcji, do takiego odbioru rzeczywistości, jak właśnie robimy, jak przeżywamy. Otóż nie. To, że ktoś jest zraniony, nie znaczy, że jest zwolniony z kochania. To, że komuś jest trudno, na przykład teraz, jest ci trudno w twoim związku, w twojej miłości, to nie znaczy, że masz być niecierpliwa czy niecierpliwy w stosunku do tej drugiej osoby, czy że masz ją ranić. To, że jesteś zraniony, nie znaczy właśnie, że masz ranić, że masz to prawo do tego, żeby ten swój ból wylewać na drugą osobę, udowadniać, pokazywać, jak cierpisz. Nie, to nie jest miłość, to jest egoizm. I nieraz nikt nam tego nie powie, takiej trudnej prawdy, że to, że cierpisz, że jesteś samotna czy samotny, to nie znaczy, że masz się wyżywać teraz na wszystkich dookoła, szczególnie na tych, którzy ciebie kochają, na rodzicach, na mężu, żonie, na dzieciach. Nieraz mamy niepoukładane życie, rozwalone. To prawda, ale to nie jest powód do tego, żebyśmy teraz ten smutek swój, tym smutkiem się dzielili na lewo i na prawo. Musimy się ogarnąć i potrafić kochać mimo cierpienia, że musimy potrafić przebaczać i czynić dobro, mimo że sami nie czujemy się kochani, nie czujemy się komfortowo, nie jesteśmy jeszcze na swoim miejscu w życiu. Okej, no dobrze, wracamy do tematu. Moi drodzy, spędzanie ze sobą czasu to jest coś podstawowego, jeżeli chodzi o relacje miłosne, bo miłość to obecność. Nie ma miłości bez obecności. Nie ma miłości bez dialogu. Nie ma miłości bez spotkania, rozmowy. Tak więc jeżeli chcesz, aby twój związek przeżył wiosnę, aby twoja miłość została odnowiona, no to rób pewne kroki. Właśnie w kierunku spędzania z tą drugą osobą czasu. Mówimy dzisiaj o tym, żeby dobrze się poznać, szczególnie to przed ślubem, żeby zdążyć wysłuchać drugiej osoby, by poznać jej historię, podstawy jakichś tam zachowań, lęków, kompleksów. No to wszystko trzeba poznać, żeby pomóc to nieść, żeby ukochać całą tę osobę. Bo tak naprawdę to jest miłość. Jeżeli poznasz wszystkie historie tej drugiej osoby, jej upadki, zdrady, jakieś kradzieże, oszustwa, pijaństwa, jakieś incydenty, jakieś kłótnie z jej powodu, jakieś rozłamy rodzinne i tak dalej. I to wszystkiego wysłuchasz i nie zostawisz, ukochasz, no to to jest właśnie to, o co chodzi. Że poznajesz swoją wybranka od najgorszej strony i nie zostawiasz go. To jest miłość. Tak więc nie bójmy się otwierać i mówić całą prawdę sobie. Dajmy szansę drugiej osobie, żeby nas ukochała w pełni, całkowicie. nie jest dobre, żeby coś ukrywać, zatajać. Oczywiście przyznaję, że cała prawda o nas należy się tylko Panu Bogu. Nie jest tak, że jakiś człowiek ma prawo, czy obowiązek nawet mamy względem niego, żeby wszystko mu powiedzieć od A do Z. Nie jest tak. Nawet żona przed mężem, mąż przed żoną nie jest zobowiązany w świetle prawa Bożego, aby wszystko ujawniać, do wszystkiego się przyznawać. Nie ma tak. Przed Bogiem? Owszem. Idziemy do spowiedzi i tam musimy być do bólu szczerzy, prawdziwi. I kiedy mąż zdradzi żonę i przychodzi do spowiedzi i z bólem to wyznaje i często płacze, że taki był głupi, że był na jakiejś integracji z swojej firmy i był alkohol i po prostu poszedł do łóżka z jakąś koleżanką i on przychodzi po paru dniach i płacze i się do tego przyznaje, to robi bardzo dobrze. Bo o tym grzechu trzeba powiedzieć Panu Bogu. Boga za to przeprosić, za tę słabość. Ale nigdy nie ma takiej sytuacji, że teraz ksiądz powie, dobra, kochany bracie, tu fajnie żałujesz, wyspowiadałeś się, to teraz idź, kup kwiaty dla żony i przyznaj się dzisiaj wieczorem, że ją zdradziłeś w ten weekend. No ksiądz nie ma prawa tak powiedzieć, ale też nie ma takiego obowiązku żaden mąż, żeby mówić o zdradzie swojej żonie, bo to by mogło zabić tę miłość. Tu trzeba mądrości. Owszem, są takie sytuacje, gdzie małżonkowie żyją w takiej prawdzie, że mówią sobie nawet takie rzeczy i to nie zniszczy ich relacji. Ale z autopsji widzę, nie z autopsji, z doświadczenia swojego, widzę, że kiedy wychodzi zdrada w związku, to często tak niszczy ten związek, że oni już nie potrafią sobie zaufać. I jest już, kiedy nie ma przebaczenia takiego prawdziwego, to jest równia pochyła do rozwodu. Dlatego najlepiej nie zdradzać oczywiście. Być wiernym i tego się uczymy, o tym mówimy. Że jeżeli już jesteś z jedną osobą, to pilnuj tego jako priorytetu. Wierność to jest coś, co się wpisuje w miłość. Nie ma miłości bez wierności. Jeżeli jest niewierność w związku, to znaczy, że tam nie ma miłości, że trzeba się nawrócić. Ale wracając do tematu, moi kochani, no właśnie to poznawanie siebie, spędzanie ze sobą czasu, dialog, to jest tak bardzo ważne. Mówiliśmy sobie przed przerwą, że jest taka piękna praktyka, że zakochani zabierają się na spacer, na modlitwę, na cmentarz, aby opowiadać o swoich bliskich zmarłych, aby modlić się razem, aby wspominać historie, które dotyczą tej żyjącej osoby i tej zmarłej. Ale są jeszcze inne piękne miejsca, ważne miejsca, które należy odwiedzać, związane na przykład z nawróceniem. Ktoś był gdzieś na rekolekcjach, w górach i tam przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela i to odmieniło jego życie. Więc świetnie by było, gdyby chłopak zabrał dziewczynę narzeczony, narzeczoną, czy mąż, żonę właśnie do tej miejscowości, gdzieś do tej wioski, w górach, gdzieś do tej kaplicy, gdzie dokonało się to nabożeństwo i ta decyzja. I tam, aby odnowili to zawierzenie się Jezusowi. Bądź inne miejsce, gdzie ktoś, no nie wiem, wyjechał nawet na super wczasy i miał świetny odpoczynek i taki radosny wrócił, zregenerowany. No to okej, jedźcie tam jeszcze raz. Gdzieś nad morzem to było dobra. To jedźcie nie, żeby tam siedzieć i znowu robić sobie wakacje, ale pojechać w to miejsce, przespacerować się po plaży, pójść na molo i powspominać właśnie tamte tygodnie, tamte dni przepiękne. I to można zrobić taki strzał po prostu jednodniowy. Można jechać 5 godzin w jedną stronę, pobyć parę godzin w ważnym miejscu i wrócić. I to jest ekstra. To nie jest marnowanie czasu i szkoda pieniędzy na paliwo. Nie. to chodzi o to, żeby wrócić do doświadczenia. Nie żeby wypocząć czy nawdychać się jodu, jeżeli to było nad morzem, ale żeby wrócić do przepięknego czasu, żeby ukochać tak tę drugą osobę, by móc jej stworzyć kontekst do tego, by sobie to przypomniała i nam opowiedziała. To jest miłość. Znam też taką, takie dwie osoby, które to dziewczyna zaproponowała chłopakowi, aby pojechał z nią do takiego spalonego domu, który należał do jej rodziny. I ten dom spalony był po pożarze, po uderzeniu pioruna. Był związany, ta dziewczyna była związana emocjonalnie z tym domem, ponieważ tam spędzała często wakacyjne miesiące, kiedy była małym dzieckiem. Ale z tym domem wiązały się też złe doświadczenia, złe przygody, złe moce związane z pewnymi wydarzeniami. I ta dziewczyna zaprosiła chłopaka, by tam pojechali. I faktycznie wiele kilometrów pokonali, odnaleźli ten dom, te ruiny tego domu. I po co? Czemu tam? Aby wspólnie się pomodlić. I to jest dla mnie coś niesamowitego. Że ktoś prosi drugą osobę, wiesz, chodźmy, pojedźmy tam, bo tam się dokonało też dużo zła. I nie chcę, żeby to zło się ciągnęło za mną, za moją rodziną. I jadą ci zakochani na taką walkę duchową i zabierają wodę święconą i cokolwiek, by odciąć ten korzeń, żeby zło, które kiedyś się wydarzyło, nie ciągnęło się w teraźniejszości i nie przechodziło do przyszłości. No i to jest właśnie coś pięknego. Jechać ze sobą w takie ważne miejsca. Kiedy są wyjazdy, to człowiek się bardziej poznaje. Ja zawsze polecam narzeczonym, żeby poszli na przykład na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę czy do innego sanktuarium, ponieważ w pielgrzymkę wpisuje się trud. Jest zmęczenie, bolą nogi, są pęcherze, jest jakiś głód, pragnienie, niewygoda, ktoś jest niewyspany, śpi się w trudnych warunkach, może namiot, może jakieś inne miejsce, trudność z kąpielą i tak dalej. I to wszystko sprawia, że człowiek zaczyna być bardziej sobą. Wszystkie takie maski są zdejmowane, pozory już też trudno utrzymać, bo kiedy człowiek jest zmęczony, głodny czy chory, to staje się bardziej prawdziwy. I zachęcam właśnie wszystkich narzeczonych, aby wybrali się gdzieś w jakąś trudną podróż, w jakieś takie doświadczenie, które będzie wymuszało na nich zdjęcie wszelkich mask. Ponieważ jak chłopak z dziewczyną się spotyka, to na początku spotykają się na randkach w bardzo takich sterylnych, można powiedzieć, warunkach i nienaturalnych. Ona zawsze pięknie ubrana, wymalowana, on też tutaj wyszykowany, pachnący i tak się spotykają jako tacy idealni. Na 2 godzinki, na 3 godzinki odprowadza chłopak dziewczynę do domu, o i randka zakończona. Ale życie nie polega na tym, że spotykam się z osobą, którą kocham, tylko wtedy, kiedy ona jest całkowicie, no nie wiem, taka idealistyczna w mojej wyobraźni, jakimś takim ideałem. Nie, właśnie ja kocham kogoś takim, jakim on jest, właśnie w zmęczeniu, w głodzie, z nieumytymi włosami, z jakimś takim grymasem związanym właśnie z przemęczeniem czy chorobą. No taką osobę chcę kochać, więc taką muszę też poznać. Piękne świadectwo usłyszałem wiele lat temu od Karoliny i Rafała. to tacy moi przyjaciele, którzy wiele lat, można powiedzieć, szukali tej drugiej połówki, szukali kandydata na męża, żonę. I w Łodzi odbywały się takie rekolekcje autostopowe, gdzie wszyscy chętni gromadzili się na rekolekcjach trzydniowych, a na końcu było takie dobieranie się w pary i pielgrzymka. Każdy jechał autostopem w różnym kierunku. Ktoś do Medjugorje, ktoś do Rzymu, ktoś do Francji, ktoś do Wilna. Gdzie chcieli, tak się dobierali w te dwójki i autostopem podejmowali trud bez pieniędzy, bez przygotowania, tak opierając się na Bożej opatrzności. No i pamiętam, że tę Karolinę spowiadałem jeszcze godzinę przed wyjazdem tym autostopem i ona miała taką wolność w sobie. Mówi tak: proszę księdza, ja Bogu bardzo ufam i nie planuję, nic nie planuję, że kogoś poznam, że z kimś się zwiążę, po prostu chcę zbliżyć się do Boga. I te rekolekcje przeżyłem w wielkiej wolności. I wyobraźcie sobie, że parę minut po tej spowiedzi było losowanie tych par, dobieranie się w te dwójki. I Karolina dobrała się z takim Rafałem, ponieważ wspólnie chcieli pojechać w jednym kierunku do Francji. I kilka godzin później z małymi bagażami już stali przy trasie i łapali autostopa. I moi drodzy, co się wydarzyło? No, Rafał był kawalerem, Karolina była panną. Łapali autostopa i tak pojechali już do jednej miejscowości, do drugiej, za granicę, do Niemiec. I tam zaczęły się pewne trudności związane z tym, że trzeba było przenocować na przykład gdzieś w parku przy stacji paliwowej w takich trudnych warunkach, a później rano, łapiąc stopa, zostali ochlapani przez samochód, który wjechał w kałuże. No i Karolina i Rafał po prostu w kropkach mokrych i takich błotnych. I nerwy, i taka frustracja. I wtedy Rafał stanął na wysokości zadania. On załatwił wrzątek, on załatwił miejsce, gdzie Karolina mogła się umyć i zaczął się o nią troszczyć właśnie w takich trudnych warunkach. I moi kochani, byli parę dni na tych rekolekcjach autostopowych, wrócili do Polski, i ich relacja już była na tak głębokim poziomie, przez to, że poznali się w prawdzie. Oni nie mieli czasu na randki, oni nie mieli czasu na to, żeby być tutaj pięknie zawsze wyszykowanym, umytym, pachnącym i chodzić do kina i robić dobre wrażenie. Nie, ten trud ekstremalnej pielgrzymki autostopowej odarł ich z wszelkich pozorów. Byli w prawdzie. I na tej płaszczyźnie, na płaszczyźnie prawdy, bardzo mocno się poznali i ta relacja zaczęła wyglądać bardzo poważnie. Od tych rekolekcji właśnie zaczęło się później ich bycie ze sobą, narzeczeństwo. Teraz są małżeństwem, mają dzieci, są szczęśliwi. No i żyją pełnią życia. Chociaż, jak każdy z nas, borykają się z różnymi trudnościami. Ale chodzi właśnie o to, żeby spędzać ze sobą dużo czasu i poznawać się w prawdzie, w takich warunkach, często właśnie ekstremalnych, bo one uwalniają. Moi kochani, dzięki za tę audycję. Chcemy pomodlić się, aby każdy był uwolniony, aby każdy był wolnym człowiekiem, niezdeterminowanym niczym, nieprzymuszonym wiekiem, upływającym czasem czy innymi czynnikami. I tam, gdzie miłość, tam musi być wolność, bez żadnej presji. I tam, gdzie chcemy, aby była miłość, musi być świadomość, musi być poznanie, musi być dialog, rozmowa. Tak więc to wszystko kosztuje takiego zaparcia się samego siebie, pokory, by słuchać, nie tylko egoistycznie wypowiadać się. Dlatego pomodlimy się o pomoc teraz w miłowaniu, bo każdy z nas jest powołany do tego, żeby kochać. Nie tylko małżonkowie, zakochani, narzeczeni, ale każdy z nas jest powołany, by kochać umiejętnie i mądrze i nie być egoistą w swoim związku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tato, dzięki Ci za to, że Ty jesteś miłością i dzięki temu możemy zawsze zaczerpnąć z Twojego źródła, bo jesteś na wyciągnięcie ręki. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy potrafili kochać tak jak Ty, abyśmy zawsze dawali szansę drugiej osobie, tak jak Ty, nigdy nie nudzisz się okazywaniem miłosierdzia. Ty zawsze przebaczasz, zawsze przytulasz. Nie masz limitów. Naucz nas tego, abyśmy każde zranienie mogli wybaczyć, chociaż to nas dużo kosztuje. I Ty, Panie, uczysz nas, że miłość nie pamięta złego. Proszę Cię bardzo, abyśmy wykasowali ze swojej pamięci te złe doświadczenia, kiedy zostaliśmy zlekceważeni, kiedy zostaliśmy dotknięci przez wyśmianie, irytację drugiej strony, kiedy poczuliśmy się osamotnieni, niezrozumieni. Proszę Cię, Panie, abyśmy nie pamiętali tego złego, bo miłość nie pamięta złego. Nie daj nam się kręcić wokół zranień, wokół złych słów. Nie daj nam analizować przeszłości. Nie pozwól, aby szatan nas wciągnął w te gierki swoje, gdzie jemu zależy na tym, abyśmy wracali do zranień, rozpamiętywali to, jak ktoś nas upokorzył, co nam zrobił i daje nam gotowe scenariusze, jak mamy odpowiedzieć na przyszłość, jak się odegrać, jak się zemścić. Nie daj nam, Boże, w to wchodzić. Nie chcemy słuchać szatana. On jest ojcem kłamstwa i nie ma nic wspólnego z miłością. Chcemy, Tato, słuchać Ciebie. Prosimy Cię, naucz nas kochać. Odpuścić to wszystko, co było niedoskonałego, co było niedoskonałe u osoby, która stara się mnie kochać, jakbym tego potrzebował. Proszę Cię, aby moja miłość była bezinteresowna. Abym nie chciał kochać tylko tych, którzy mnie miłują, tak jak tego oczekuję, ale abym kochał każdego człowieka bezinteresownie, bez żadnych warunków. Obdarz nas wszystkim swoim błogosławieństwem. Daj nam odetchnąć pełną piersią. Oczyść nas z rozpamiętywania zła i zranień i wlej w nas dużo pokoju, siły i radości, zmiłowania, zdawania szansy drugiej osobie, z okazywania miłosierdzia każdemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech zatem nas błogosławi wszystkich radiosłuchaczy Radia Niepokalanów. Dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.